Ławica lodowa. Nautilus płynął w dalszym ciągu niewzruszenie ku południowi, sunąc ze znakomitą szybkością po 50. południku. Czy chciał dosięgnąć bieguna? Nie przypuszczałem, wiedząc, że dotąd wszelkie usiłowania dotarcia do tego punktu globu były daremne. Zresztą pora była bardzo już spóźniona, albowiem 13 marca przy biegunie południowym jest tym samym, czym 13 września przy północnym. Zaczyna się wówczas okres porównania dnia z nocą. Dnia 14 marca pod 55 stopniem szerokości spotkaliśmy pływające lodowce, niewielkie kawały do 25 stóp mające w przecięciu, tworzące jakby skały, o które morze ze szmerem się ocierało. Nautilus płynął po powierzchni. Polujący już dawniej na morzach północnych Ned Land oswojony był z widokiem lodowych tych wysepek. Ja i Conseil podziwialiśmy je po raz pierwszy dopiero. Daleko na widnokręgu południowym rozciągała się biała, błyszcząca wstęga. Wielorybnicy nazwali ją Icebling, migotanie lodu. Nigdy chmury, choćby najgrubsze, nie zdołają jej zaciemnić. Zwiastuje ona tak zwany przez Anglików pack, to jest ławicę lodową. Wkrótce też spotkaliśmy większe kawały lodu, a blask ich zmieniał się odpowiednio do kaprysów atmosfery. Niektóre z tych mas wyglądały jakby żyłami zielonymi napuszczone, niby siarczanem miedzi, koperwas. Inne zdawały się być ogromnymi ametystami, które światło przenika. Te odbijały promienie dzienne na tysiącznych powierzchniach swych kryształów. Tamte przybierały wszystkie odcienie i kolory wapieni, które by starczyły na zbudowanie ogromnego miasta z marmuru. Im więcej posuwaliśmy się na południe, tym większe były rozmiary tych mas pływających, a one same coraz liczniejsze. Tysiące ptaków podbiegunowych, jak petrele północne, warcabnice, tak zwane od podobieństwa powierzchownego do pola gry w warcaby i inne. Wszystko to głuszyło nas swoim krzykiem. Niektóre brały nasz statek za ciało nieżywego wieloryba, siadały na nim i usiłowały dziobać dźwięczną jego powierzchnię. Kapitan często przesiadywał zewnątrz statku podczas tej żeglugi między lodami, pilnie przyglądając się nieznanym tym przestrzeniom. Spokojne jego wejrzenie zapalało się niekiedy, że na tych morzach podbiegunowych, wzbronionych niejako ludziom, on sam jest tylko panem. Sam może przebiegać niedostępne innym przestrzenie. Być może, ale milczał zagłębiony w dumaniu, z którego tylko wyrywała go niekiedy potrzeba pokierowania osobiście statkiem pomiędzy lodami. A wybornie umiał unikać uderzenia o lodowiska, czasem bardzo rozległe. Wysokości 70 do 80 metrów. Nieraz zdawało się, że już dalej posunąć się nie można, szczególniej od 60 stopnia szerokości. Ale kapitan tak troskliwie szukał przejścia, że zawsze znalazł jakąś ciasną szparę, w którą się śmiało zapuszczał, choć wiedział, że się ona za nim zamknie. Wiedziony biegłą ręką Nautilus minął lodowiska różnego rodzaju i rozmaicie nazywane przez żeglarzy, stosownie do kształtu i wielkości. Iceberg to jest góry. Icefields to jest lite i bezgraniczne na pozór pola lodowe. Drift ice, czyli pływające lodowce. Packs to jest pola połamane, nazywane pulches, gdy są okrągłe, a streams, gdy się składają z kawałków podłużnych. Temperatura powietrza dosyć była mroźna. Termometr wystawiony na zewnątrz wskazywał 2 lub 3 stopnie poniżej zera, aleśmy byli ciepło poubierani w futra sfok lub niedźwiedzi morskich. Wnętrze Nautilusa, regularnie ogrzewane za pomocą elektrycznych przyrządów, pozwalało nam nie lękać się mocniejszego dalekomrozu. Zresztą mogliśmy się zapuścić w głębie morza, a tam temperaturę znaleźlibyśmy znośniejszą. Gdybyśmy byli przybyli o 2 miesiące wcześniej pod tę szerokość geograficzną, mielibyśmy ciągły dzień, ale o tej porze roku noc trwała już 3 do 4 godzin. Później zaś noc trwająca 6 miesięcy miała okryć cieniem te okolice podbiegunowe. Dnia 15 marca minęliśmy wyspy Nowej Szetlandii i Orkady Południowe. Mówił mi kapitan, że w tych stronach i przy tych lądach istniało mnóstwo fok, ale że niepomierna chciwość wielorybników angielskich i amerykańskich, niszczących młode foki i samice, wytępiła te zwierzęta. I teraz milczenie zalega te strony, tak pełne dawniej życia. Nazajutrz, dnia 16 marca około 8 z rana, Nautilus, płynąc ciągle po 55. południku, przebył południowe koło podbiegunowe. Lody otaczały nas zewsząd i zamykały widnokrąg. Jednak kapitan Nemo wślizgiwał się z przejścia w przejście i posuwał się ciągle. — Ale dokąd on dąży? — pytałem. — Przed siebie — odpowiedział Conseil. I w końcu, gdy nie będzie mógł przedostać się dalej, stanie. Nie ręczyłbym za to. Szczerze zaś mówiąc, wycieczka ta awanturnicza nie sprawiała mi zgoła przykrości. Trudno wyrazić mój zachwyt nad pięknością tych okolic nieznanych. Lodowce miewały wspaniałe kształty. Tu wyglądały jak miasto wschodnie z niezliczonymi meczetami i minaretami. Tam znów jak miasto rozwalone przez trzęsienie ziemi. Widoki te przedstawiały się oku to w różnych barwach promieni słonecznych ukośnie padających, to w tumanach mgły szarej lub w huraganie śnieżystym. Ze wszech stron dawały się słyszeć potężne pękania, łoskot walących się gór lodowych zmieniających charakter krajobrazu jak w dioramie. Jeśli podczas tych łoskotów Nautilus był zanurzony, dochodziły nas odgłosy ich przerażające gwałtownością, a walenie się mas lodowych wzruszało wodę do znacznej bardzo głębokości. Wówczas Nautilus zataczał się lub kołysał wzdłuż jak okręt rzucony w wir żywiołów rozjuszonych. Niejednokrotnie, nie widząc żadnego już przejścia, myślałem, żeśmy stanowczo zostali zamknięci między lodami, ale instynkt kapitana umiał z najlżejszej nawet wskazówki wnioskować o nowym przejściu i znajdować je. Nigdy się nie zawiódł, śledząc strumyki niebieskawej wody wijącej się wśród pól lodowych. Toteż pewny byłem, że nie po raz pierwszy zagląda do okolic bieguna południowego. Nadeszła jednak chwila, a stało się to tego samego dnia, że już niepodobna było dalej się posunąć. Nie była to jeszcze ławica, ale obszerne pola lodowe, które do siebie poprzymarzały. Ale i to nie zatrzymywało kapitana Nemo. Rzucał on swój statek na lody jakby klin w kruchą masę i rozcinał je przy przerażającym trzasku. Nautilus zdawał mi się wówczas taranem, jakiego niegdyś używano do rozbijania murów obronnych. Kawały lodów, wypierane gwałtownie w górę, spadały wkoło nas pod postacią olbrzymiego gradu. Samą siłą rzutu statek otwierał sobie kanał i zapuszczał się w niego. Niekiedy, porwany sam swym rozmachem, wślizgiwał się na lód, druzgotał go swym ciężarem, albo jeśli się zakopał w lodowiska, kruszył je samym kołysaniem się od przodu do tyłu i szeroko je rozszczerbiał. W ciągu tych dni nawiedzał nas wicher porywisty, a mgły bywały tak gęste, że z jednego końca platformy nie było widać drugiego jej końca. Wiatr przerzucał się nagle z jednego kierunku w drugi. Śnieg spadający marzł w tak twarde warstwy, że trzeba je było rozbijać ostrymi drągami. Gdy temperatura zewnętrzna dochodziła 5 stopni poniżej zera, Nautilus obmarzał wokoło. Statek zwyczajny na nic by się tu nie przydał, bo zamarzłyby wszystkie bloki, liny i przyrządy zewnętrzne. Tylko statek bez żagli i poruszany przyrządem elektrycznym, nie potrzebując zatem palenia pod kotłem, mógł sobie tutaj poradzić. Barometr stał ciągle bardzo nisko. Spadł nawet do 70 stopnia i 5 minut. Co do busoli, ta już nic pewnego nie wskazywała. Igła jej ciągle sprzeczne przybierała kierunki w tej bliskości bieguna magnetycznego południowego, który bynajmniej nie leży na geograficznym biegunie południowym Ziemi. Istotnie, według Hanstena południowy biegun magnetyczny znajduje się prawie w punkcie skrzyżowania się 70 stopnia szerokości ze 130 stopniem długości, podług zaś obserwacji Duperreza na punkcie skrzyżowania się 70 stopnia i 30 minut szerokości, a 135 stopniem długości. Żeby dojść prawdy, należałoby liczne robić spostrzeżenia na busolach poumieszczanych w różnych miejscach statku i wziąć średnią wyników obserwacji. Tymczasem opierano się na przybliżonym oszacowaniu drogi przepłyniętej, ale ta metoda nie może być dokładna przy kręceniu się ciągłym po skręcających wciąż zaułkach przejść przedstawiających co chwila inne punkty obserwacyjne. Na koniec dnia 18 marca, przypuściwszy ze 20 szturmów daremnych, Nautilus został stanowczo zatrzymany. Przed nim znajdowały się już nie lodowiska okrągłe lub podłużne, pola lodowe lub góry, ale tama lodowa bezgraniczna i nieruchoma, zbudowana z gór przymarzłych do siebie.
To ławica lodowa, rzekł Kanadyjczyk.
Pojąłem, że dla Neda Lenda i dla każdego żeglarza, który nas w tych miejscach poprzedził, była to zapora nieprzebyta. Słońce pokazało się jeszcze na krótki czas w południe. Kapitan skorzystał z tego, żeby ocenić położenie astronomiczne miejsca, w którym się znajdował. Okazało się, że jesteśmy pod 51 stopniem i 30 minutami długości, 67 stopniem i 39 minutami szerokości południowej. Był to więc punkt bardzo wysunięty w stronę bieguna południowego. Ani widać było śladu morza i płynnej powierzchni. Przed nami ciągnęła się równina najeżona, napiętrzona blokami lodowymi, bezładnie nagromadzonymi tak zupełnie, jak to bywa na wielkich rzekach przed ich puszczeniem, tylko na daleko większą miarę. Tu i ówdzie szczyty ostre lub pojedyncze iglice wznosiły się do 20 stóp wysokości. Tam znów szereg pagórków ostro zakończonych, obleczonych barwą szarą, odbijał w sobie jak zwierciadło kilka promieni słonecznych na pół zatopionych we mgle. A nad tą pustynią zawisło milczenie, ledwie niekiedy przerwane odgłosem skrzydeł przelatującego samotnie petrela lodowego. Wszystko tu zamarzło. Nawet dźwięk. Nautilus musiał się więc zatrzymać w swym biegu awanturniczym wśród pól lodowych.
No, jeżeli teraz jeszcze kapitan Nemo posunie się dalej, rzekł Ned Land, będzie mistrzem.
A to dlaczego?
Bo nikt nie zdoła przebyć ławicy lodowej. Ten pański kapitan może bardzo wiele, ale do tysiąca diabłów przecież nie przezwycięży przyrody. A gdzie ona powie stój, tam już trzeba stanąć, choćby się nie chciało.
To prawda. A jednak jakżebym chciał wiedzieć, co jest za tą ławicą? Ten mur lodowy gniewa mnie niezmiernie.
Słusznie pan mówi, rzekł Conseil. Mury zostały wynalezione dla drażnienia uczonych. Nigdzie nie powinno być murów.
Mniejsza o nieboć, przecie wiadomo, co jest za tą ławicą, wtrącił Kanadyjczyk.
Co mianowicie? Zapytałem.
Lód i ciągle lód, nic więcej.
Takie jest twoje zdanie, mościnedzie. Ale ja nie jestem tego pewny i dlatego chciałbym się tam dostać.
Niech się panu odechce, panie profesorze, rzekł Kanadyjczyk. Już i tego niech panu będzie dosyć, żeś pan dotarł do ławicy. Dalej pan nie pojedziesz ani pański kapitan Nemo, ani jego Nautilus. I będzie musiał, chce czy nie chce, wrócić ku północy. To jest w stronę, gdzie są porządni ludzie.
Nie ma co mówić, Ned Land miał słuszność. Dopóki okręty nie będą tak urządzone, żeby mogły pływać po lodach, będą się musiały zatrzymywać przy ławicy. To też i Nautilus, mimo wysileń środków potężnych, którymi rozporządzał, nie mógł rozbić lodów i zmuszony został do nieruchomości. Tak się dzieje zazwyczaj, że kto nie może iść naprzód, ten się wraca. Ale tu inne było położenie. Wrócić było takim samym niepodobieństwem, jak iść naprzód, bo przejścia zamknęły się za nami. I gdyby tylko przez czas krótki Nautilus stał nieruchomy, zamarzłby na dobre. Nawet mu się to zdarzyło, około 2 po południu. Dookoła niego utworzył się lód niesłychanie prędko. Przyznaję, że postępowanie kapitana zdawało mi się co najmniej nierozsądne. Wyszedłem na platformę i znalazłem tam kapitana rozglądającego się wokoło.
I cóż, panie profesorze, rzekł do mnie, co pan myślisz o tym wszystkim?
Myślę, kapitanie, żeśmy uwięźli, że jesteśmy zamknięci przez lody.
Jak to zamknięci?
Tak, że nie możemy iść ani naprzód, ani w tył, ani w żadną stronę. To się nazywa, że jesteśmy zamknięci. Tak przynajmniej się mówi w stronach zamieszkanych przez ludzi.
A więc pan myślisz, profesorze, że Nautilus się nie wydobędzie?
Przynajmniej z wielką trudnością, bo pora roku już jest bardzo późna, żeby liczyć na puszczenie lodów.
Ach, panie profesorze, rzekł kapitan Nemo tonem ironicznym, więc pan zawsze będziesz ten sam. Wszędzie pan widzisz tylko zawody i przeszkody, a ja panu powiadam, że nie tylko Nautilus się wydobędzie, ale popłynie jeszcze dalej.
Co, jeszcze dalej ku południowi? Zapytałem, patrząc w oczy kapitanowi.
Tak, panie, popłynie do bieguna.
Do bieguna! Zawołałem, nie mogąc powściągnąć ruchu niedowierzania.
Tak jest, odpowiedział z zimną krwią kapitan. Do bieguna południowego, do tego punktu nieznanego, w którym się krzyżują południki kuli ziemskiej. Wiesz pan przecie, że Nautilus robi, co ja mu każę.
Istotnie, wiedziałem o tym. Wiedziałem, że ten człowiek śmiały jest aż do zuchwalstwa. Ale chcieć pokonać przeszkody nagromadzone przy biegunie południowym, nieprzystępniejszym jeszcze niż północny, do którego przecież dotąd nie zdołali dotrzeć najzdolniejsi żeglarze. Było to przedsięwzięcie szalone, na jakie chyba tylko umysł wariata mógł się zdobyć. Więc wpadłem na myśl zapytania kapitana, czy już odkrył ten biegun, na którym jeszcze żaden śmiertelnik nie stanął.
Nie, panie profesorze, odpowiedział, odkryjemy go wspólnie. Co się innym nie powiodło, mnie się uda. Jeszcze nigdy mego Nautilusa nie posunął tak daleko na Morza Południowe, ale powiadam panu, że popłynie dalej.
Gotów jestem uwierzyć panu, odparłem tonem ironicznym.
Wierzę. Idźmyż naprzód, nie ma przeszkód dla nas.
Skruszmy tę ławicę, wysadźmy ją w powietrze, a jeśli się będzie opierać, to przyczepmy Nautilusowi skrzydła. Niech przeleci nad nią.
Nad nią, panie profesorze? Odpowiedział spokojnie kapitan. Jeżeli nie nad nią, to pod nią.
Pod nią!
Krzyknąłem. Jakby pod wpływem nagłego objawienia rozjaśnił mi się umysł. Zrozumiałem od razu myśl kapitana. Cudowne własności Nautilusa miały nam posłużyć i w tym przedsięwzięciu nadludzkim.
Widzę, że zaczynamy się rozumieć, panie profesorze, rzekł uśmiechając się kapitan. Pan nie przypuszczasz możliwości takiego przedsięwzięcia. Ja mam pewność, że się powiedzie. Łatwe jest dla Nautilusa, co dla innego okrętu jest niepodobne. Jeśli przy biegunie jest ląd, statek mój zatrzyma się przy nim, a jeśli tam jest morze wolne, to dotrze do samego bieguna.
Istotnie, rzekłem porwany rozumowaniem kapitana, choć powierzchnia tego morza pokryta jest lodem, to jednak dolne jego warstwy są płynne. O ile się nie mylę, stosunek zagłębienia się tej ławicy do jej wysokości ma się jak 4:1.
Tak jest, mniej więcej.
Na jedną stopę wysokości góry lodowej ponad powierzchnią morza 3 stopy znajdują się pod powierzchnią, a ponieważ te góry nie są wyższe ponad 100 metrów, przeto nie zagłębiają się ponad 300.
A cóż to jest dla Nautilusa zanurzyć się na 300 metrów?
Bagatela, panie kapitanie.
Może nawet zanurzyć się do takiej głębokości, w której temperatura wód morskich wszędzie jest jednakowa. Będziemy sobie żartowali z 30 lub 40 stopni zimna na powierzchni.
Tak jest, kapitanie, rzekłem zapalając się.
Jedyną trudnością dla nas będzie zostawanie pod powierzchnią przez wiele dni bez odnawiania powietrza.
Jeśli tylko o to idzie, odparłem, to przecież Nautilus ma obszerne zbiorniki, które napełnione dostarczą nam tyle tlenu, ile będziemy potrzebowali.
Dobrze pomyślane, panie profesorze, rzekł uśmiechając się ciągle kapitan. Przedstawiam tylko panu wszystkie trudności, żebyś mnie pan o zuchwalstwo nie pomawiał.
Alboż pan widzisz jeszcze jakie trudności?
Jeszcze jedną. Być może, że na biegunie południowym istnieje morze całkiem zamarzłe. W takim razie nie będziemy mogli wydobyć się na powierzchnię.
Zapominasz pan kapitanie, że Nautilus ma potężną ostrogę. Przecież będzie można puścić statek prostopadle ku lodowi i przebić go potężnym uderzeniem.
Oho, profesorze, co za pomysły masz pan dzisiaj?
Zresztą, dodałem zapalając się coraz bardziej, czemuż by na biegunie południowym morze nie miało być wolne od lodów, tak jak jest na północnym? Bieguny ziemi nie przypadają w tych samych punktach, co bieguny zimne ani na półkuli północnej, ani na południowej. Należy zatem przypuszczać, że spotkamy albo ląd, albo morze wolne od lodów, przynajmniej dopóki się nie przekonamy, że jest inaczej.
Ja tak sądzę, rzekł kapitan.
Zwrócę panu tylko uwagę, że po tylu argumentach przeciwko mojemu projektowi znajdujesz teraz tyle za nim. Miał słuszność, bo doszło do tego, żem go teraz przesadził w śmiałości. Nie on mnie, ale ja jego namawiałem teraz do podróży do bieguna. Wyprzedzałem go, zostawiałem za sobą. Tak by się zdawało, ale tak nie było. Nie, mój szaleńcze. Kapitan Nemo wiedział lepiej niż ty wszystko, co za projektem tym i przeciw niemu przemawiało. Bawił się tylko lotnością twej wyobraźni. Ale się już dłużej nie ociągał. Na dany znak przybył jego porucznik. Rozmówili się ze sobą krótko owym niezrozumiałym dla mnie językiem i czy to, że porucznik już był uprzedzony o zamiarze kapitana, czy też mniemał, że zamiar ten jest całkiem wykonalny, dość, że nie zdziwił się wcale. Ale obojętność porucznika nie przewyższała zgoła obojętności Conseja, gdym powiedział zacnemu chłopcu, co zamierzamy. Rzekł tylko, jak się panu podoba. Nic więcej. Co do Neda Landa, gdym mu zakomunikował nasze przedsięwzięcie, wzruszył ramionami tak, jak jeszcze nie widziałem.
Lituję się nad tobą, panie profesorze, i nad twoim kapitanem, zawołał.
Ależ dotrzemy do bieguna, mości Ned.
Być może, ale nie wrócimy stamtąd.
I poszedł do swojej kajuty, by, jak mówił, w niczym się nie przyczynić do mającego nas spotkać nieszczęścia. Tymczasem rozpoczęły się przygotowania do spełnienia zuchwałego zamiaru. Potężne pompy Nautilusa tłoczyły do zbiorników powietrze i gromadziły je pod wysokim ciśnieniem. Około 4:00 kapitan oznajmił, że otwory na pokładzie zostaną zamknięte. Ostatni więc raz spojrzałem na ławicę lodową, którąśmy przebyć zamierzali. Atmosfera była jasna, czysta, zimno bardzo dojmujące, 12 stopni poniżej zera. Ale temperatura ta nie była zbyt dokuczliwa, bo wiatr się uspokoił. Z 10 ludzi weszło na wierzch statku i rozbijali drągami lód, który się około niego utworzył. Prędko się z tym załatwiono, bo lód nie był jeszcze gruby. Weszliśmy wszyscy do wnętrza. Zbiorniki wody napełniono i Nautilus zaczął się zagłębiać. Zasiadłem w salonie z Conseyem. Patrzyliśmy przez odsłonięte okna w coraz niższe warstwy Oceanu Atlantyckiego. Termometr się podnosił, wskazówka manometru zmieniała położenie. Na głębokości jakichś 300 metrów wpłynęliśmy, jak to przewidział kapitan, pod spodnią powierzchnię ławicy, zamarzłą falisto. Ale Nautilus zapuścił się jeszcze głębiej, do 800 metrów. Temperatura wody wynosząca na powierzchni 12 stopni poniżej zera, tutaj o 2 stopnie była wyższa. Rozumie się, że wewnątrz statku było znacznie cieplej dzięki przyrządom ogrzewającym. Obroty wszelkie statku odbywały się z nadzwyczajną dokładnością.
Zdaje się, rzekł Conseil, że dojedziemy do bieguna.
Jestem pewny tego, odpowiedziałem z głębokim przekonaniem. Nautilus płynął wprost do bieguna po 52. południku. Byliśmy pod 67 stopniem i 30 minutami i 90, więc jeszcze 22,5 stopnia należało przebyć, a zatem nieco więcej niż 500 mil. Nautilus płynął z szybkością 26 mil na godzinę, taką samą, z jaką biegnie pociąg kurierski. Gdyby więc ją utrzymał, powinniśmy być u bieguna za 40 godzin. Pewną część nocy ja i Conseil spędziliśmy z ciekawości przy szybach salonu. Morze błyszczało od elektrycznego światła naszej latarni, ale puste było najzupełniej. Ryby nie mieszkają w tej wodzie zamkniętej lodami. Przepływają tylko tamtędy z południowego oceanu lodowatego na wolne morze przybiegunowe. Szybki nasz pęd dawał się odczuwać w dygotaniu długiego stalowego kadłuba naszego statku. Około 2:00 po północy udałem się na spoczynek. Conseil zrobił to samo. W korytarzu nie spotkałem się z kapitanem, widocznie siedział w izdebce sternika. Nazajutrz, dnia 19 marca, o 5:00 z rana znów byłem w salonie. Lok elektryczny wskazywał, że pęd Nautilusa był umiarkowany. Statek wznosił się ku powierzchni, ale ostrożnie. Zbiorniki opróżniano bardzo wolno. Serce mi biło. Czy też wypłyniemy i odetchniemy powietrzem bieguna? Nie. Nautilus uderzył o spód ławicy.
a po głuchym tego uderzenia odgłosie można było wnosić, że lód niezmiernie jest gruby. Było to w głębokości 1000 stóp, zatem nad nami istniała warstwa lodu grubości 2000 stóp, z których około 1000 stóp sterczało nad powierzchnią morza. Ławica zatem była w tym miejscu znacznie grubsza niż tam, gdzieśmy się pod nią zapuścili. Nie bardzo to było pocieszające. Niejednokrotnie dnia tego ponawiał Nautilus tę próbę, ale zawsze uderzał o pułap lodowy. Czasami płynęliśmy na głębokości 900 metrów, wobec czego mieliśmy nad sobą warstwę lodu grubości 1200 metrów, z których około 300 wynurzało się z morza. Notowałem skrzętnie te rozmaite głębokości i otrzymałem w ten sposób profil dna ławicy. Wieczorem nie zaszła żadna zmiana w naszym położeniu. Wprawdzie głębokość wynosiła już tylko od 400 do 500 metrów, jakże jednak gruba warstwa lodu dzieliła nas jeszcze od powierzchni oceanu. Była wówczas godzina 8. Od 4 godzin powietrze powinno być odmienione w Nautilusie według zwyczaju przyjętego. Nie bardzo jednak jeszcze ciężko było oddychać, choć kapitan nie użył dotąd zapasów powietrza. Źle spałem w nocy. Obawa i nadzieja wzruszały mnie na przemian. Około 3 z rana spostrzegłem, że spodnia powierzchnia ławicy znajduje się już tylko na głębokości 50 metrów. Zaledwie 150 stóp dzieliło nas od powierzchni morza. Góry lodowe zamieniały się w pole lodowe, w równinę. Od tej chwili nie odrywałem wzroku od manometru. Płynęliśmy w głębokości coraz mniejszej, pod błyszczącą od światła naszej latarni spodnią powierzchnią lodu. Co mila grubość ławicy zmniejszała się ukośnie w górę. Nareszcie o 6 z rana w pamiętnym dla mnie zawsze dniu 19 marca otworzyły się drzwi salonu i wszedł kapitan Nemo. — Wolne morze! — zawołał.